Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Et bonar feti Bethlehem.
Duńska kolęda, którą słyszą Państwo w tle, wprowadza nas w temat dzisiejszego magazynu. Będziemy mówić o kościele w Danii oraz o tym, jak w tym protestanckim kraju przeżywa się święta Bożego Narodzenia. A opowie o tym ksiądz Herbert Krawczyk, jezuita pracujący w Danii od prawie 40 lat. Program zakończy rozważanie niedzielnej Ewangelii o poszukiwaniu mądrości, która zmienia ludzkie drogi i plany. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
W klimacie świąt Bożego Narodzenia moim gościem jest ojciec Herbert Krawczyk, jezuita. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
W jakim kontekście te święta Bożego Narodzenia w Danii są obchodzone?
Kościół w Danii jest zasadniczo protestancki. Prawie 90% ludności to są protestanci i jest to kościół narodowy, to znaczy kościół popierany przez państwo i wspomagany przez państwo. Wszystkie inne wyznania, które są uznane, są niezależne od państwa i po prostu samodzielne. W tym również Kościół katolicki. Około 1% ludności to są katolicy. W tej chwili jest to kościół bardzo międzynarodowy. W parafii, w której ja pracuję, w Aarhus, mamy ponad 90 różnych narodowości. Z tego największa jest narodowość wietnamska, polska. Na drugim miejscu potem są chrześcijanie katolicy z Iraku, a Duńczycy stanowią wielką mniejszość kościoła katolickiego. Kościół katolicki w Danii jest diecezją. Do 1952 roku był to kościół misyjny, bezpośrednio uzależniony od Watykanu.
Ojca, można sobie wyobrazić, skoro jest aż tak wiele różnych narodowości, że jak przychodzi Boże Narodzenie, to każda z nich chciałaby zachować coś z własnych tradycji, a może i nawet każda z nich chciałaby we własnym języku sprawować liturgię. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy radzicie sobie z tym?
Właściwie ta międzynarodowość Kościoła katolickiego jest czymś wspaniałym, dlatego że tam, w tym małym kościele, uwidacznia się uniwersalność Kościoła katolickiego. I to, co my próbujemy robić, że każda narodowość ma możliwość i prawo do tego, aby też swoje tradycje uwidocznić i kontynuować w Danii. I to jest bardzo ważne, dlatego że Dania jest krajem w tej chwili bardzo takim zlaicyzowanym. Także nawet kiedy mówimy o świętach Bożego Narodzenia, to obchodzi się bardzo silnie to święto, ale to jest zlaicyzowane. To znaczy, tam dużo zawartości religijnych nie ma. Chociaż oczywiście źródłem świąt Bożego Narodzenia w dalszym ciągu jest narodzenie Pana Jezusa. I dlatego też podkreślany jest ciągle ten pokój, miłość braterska, wzajemna.
Tak wejdę w słowo, bo na jednym z portali internetowych wyczytałem, że nawet jeśli z praktykami religijnymi jest w Danii różnie, to w Wigilię chrześcijanie do swych kościołów, do swych zborów idą. Czy tak jest?
Tak, to jest Wigilię Bożego Narodzenia. Prawie w każdym kościele protestanckim jest nabożeństwo po południu i nawet królowa też uczestniczy w tym nabożeństwie bożonarodzeniowym. I wtedy gromadzi się dosyć sporo ludzi. Kościół jest w jakiś sposób kulturowo związany z narodem i dlatego do tego kościoła od czasu do czasu się chodzi. Nawet tak żartobliwie mówi się, że Duńczycy są 4 razy w życiu w kościele. Na chrzest, bierzmowanie, na ślub i na pogrzeb. i za każdym razem są wożeni samochodami do kościoła. Ale święta Bożego Narodzenia ludzie gromadzą się w kościele. I to jest też ciekawy fenomen, że w kościele katolickim mamy pasterkę o godzinie 12 i na tę pasterkę przychodzi bardzo dużo niekatolików, protestantów, którzy chcą przeżyć święta Bożego Narodzenia może trochę inaczej, aniżeli zwykle.
Coś z takiej liturgii rozumieją? Sprawujecie po duńsku?
Tak, liturgia jest zasadniczo sprawowana po duńsku. Ja bym powiedział to w ten sposób też, jeśli chodzi o wiarę. Ja bym nie powiedział tak, że Duńczycy są niewierzący. Dużo Duńczyków wierzy w Boga, ale inaczej aniżeli my. To znaczy swoją wiarą się nie chwalą, uważają wiarę za rzecz prywatną i dlatego też nie chcą, żeby ktoś im się mieszał w wiarę, ale jest część Duńczyków, którzy naprawdę są ludźmi głęboko wierzącymi. Jest ta świadomość tego, jak daleko Duńczycy w swojej mentalności odeszli od Chrystusa. I dlatego jest też taka akcja modlitwy o nawrócenie Danii wśród protestantów. I to jest ciekawe też zjawisko, że to najczęściej są ludzie młodzi, którzy rzeczywiście wiążą z wiarą wielkie i nadzieje, no i powrót do prawdziwych wartości właśnie z wiarą w Chrystusa.
Ojcze, ta wiara, nawet jeżeli jest przeżywana tylko tak, no właśnie w aspekcie wewnętrznym, przy okazji Bożego Narodzenia ona się nieraz potrafi uzewnętrznić w porywach serca. Są robione jakieś akcje, czy charytatywne, czy no właśnie takie, że mówią, aha, mamy Boże Narodzenie, warto się czymś na przykład podzielić?
Te akcje charytatywne są bardzo rozwinięte w Danii, czy właśnie w kościele protestanckim. Różnego rodzaju markety, które starają się poprzez zbiórkę pieniędzy pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, ludziom z trzeciego świata, ludziom w krajach ubogich.
Ojcze, a zaczęliśmy od tego, że w Wigilię ludzie jednak do kościoła, kto może, to idzie, chociaż za często tego nie robi. Jak jest przeżywana Wigilia tak od strony rodzinnej? No, przez 40 prawie lat to się ojciec na to chyba trochę napatrzył.
Jest takie wyrażenie duńskie, to się nazywa hygge. Trudno jest to przetłumaczyć na język polski, ale to w jakiś sposób mówi coś, co daje ciepło, bezpieczeństwo. W ścisłym gronie i w ścisłym gronie rodzinnym właśnie obchodzi się Wigilię Bożego Narodzenia. Wigilia Bożego Narodzenia to jest wielkie święto, chyba największe święto w roku w rodzinach duńskich. I takimi jakimiś symbolami tego świętowania to jest choinka, to są podarunki. Duży nacisk kładą Duńczycy na wspólny posiłek Wigilię. I to musi być dobre jedzenie. Oni nie mają postnego jedzenia, bo jedzą na Wigilię kaczkę albo gęś. Ale potem mają też jeszcze taki zwyczaj, że na deser dają coś, co się nazywa ruiselamanda. To jest ryż z mlekiem i tam jest wkładany jeden orzech. I ten, kto otrzyma ten orzech, otrzymuje specjalny podarunek. I właśnie też w wieczerze wigilijną po takim posiłku są rozdawane dary i to jest przerywane również kolędami.
Mają ich trochę?
Mają ich trochę. Oprócz tych znanych łacińskich pieśni, hymnów bożonarodzeniowych, które są też znane w kościele protestanckim, mają również swoje kolędy i one są bardzo ładne.
Ojcze, jedno przeżycie z tych 40 prawie lat w Danii, bożonarodzeniowe, które jakoś ojcu zostało w pamięci tak, że to ojciec wspomina, że się od razu kojarzy.
Dla mnie to było właśnie to przeżycie tej wspólnoty i naprawdę Duńczycy robią dużo żeby wieczór wigilijny był wieczorem ciepłym. I nawet jest tak, że władze komunalne w Aarhus urządzają posiłek wigilijny dla bezdomnych, dla ludzi biednych, samotnych. Na mnie to właściwie zrobiło wrażenie, dlatego że Duńczycy uczuciowo są, jak my ich określamy, dosyć zimni. Ale wieczór wigilijny to jednak widać, że to ciepło jest. A jeszcze jedno, co mi się teraz przypomina, że w tej chwili zaczyna się w niektórych kościołach protestanckich również wprowadzać szopki, czego jak ja przyjechałem do Danii, tego jeszcze nie było. To jest stosunkowo coś nowego. Nie wszędzie, ale w wielu kościołach. I że w wielu tych kościołach organizuje się specjalne nabożeństwa bożonarodzeniowe dla dzieci właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. I to jest taki jakiś specjalny akcent może, jeśli chodzi o Kościół katolicki, że robimy to dla dzieci.
Tak powoli kończąc tę naszą rozmowę, jak ojciec składa życzenia po duńsku, to ojciec mówi:
Gleneli Jul, wesołych świąt. I wszyscy wtedy wiedzą, że to chodzi o Boże Narodzenie. To jest tylko raz w roku się mówi.
Niech zatem te duńskie życzenia zwieńczą ten nasz wieczorny program. Proszę Państwa, naszym gościem był ojciec Herbert Krawczyk, jezuita, od 39 lat pracujący w Danii, a rozmowę przeprowadził ksiądz Józef Polak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Okruchy Ewangelii. Poszukiwanie mądrości. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn.
Narzędziem do zdobywania mądrości jest tak bardzo przeceniana dziś inteligencja. Słyszałem kiedyś dobrą definicję na temat inteligencji i mądrości. Jaka jest różnica między człowiekiem inteligentnym a mądrym? Człowiek inteligentny to taki, który bardzo szybko znajdzie wyjście z trudnej sytuacji, w której się znalazł. Człowiek mądry to taki, który nie wpadnie w trudną sytuację. Przed laty w naszym palotyńskim seminarium było spotkanie ze słynnym reżyserem. Utkwiła mi w pamięci opowieść o jego przyjacielu, farmerze z Ameryki. Mówił ów reżyser, że gdy ma jakiś trudny problem do rozwiązania, to powierza go swemu przyjacielowi. Farmer wsiada na swój traktor i jedzie wczesnym rankiem w pole. Gdy wraca wieczorem po całym dniu ciężkiej pracy, to przedstawia mu swoją opinię na temat poruszanego problemu. To jest człowiek mądry. W Polsce często się mówi na chłopski rozum. Skąd to ludowe powiedzenie się wzięło? Z umiejętności czytania znaków otaczającej nas przyrody i wyciągania właściwych wniosków. Dlatego tradycja ludowa ustaliła datę świętowania Bożego Narodzenia na najdłuższą noc w roku. Od dnia 25 grudnia dzień staje się coraz dłuższy. Coraz dłuższe panowanie słońca jest znakiem Jezusa, światłości świata. Pomimo ciągłych dyskusji uczonych nad datą urodzin Jezusa w Betlejem, Kościół trwa przy ludowej mądrości. Ludźmi czytającymi znaki przyrody, zapatrzonymi w gwiazdy byli bohaterowie dzisiejszej liturgii Kościoła. Poszukiwanie mądrości doprowadziło ich do poznania Boga. Święty Wincenty Palotti w scenie Epifanii akcentował jej misyjny wymiar. Jak pisze dziś święty Paweł, poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Mędrcy oddający pokłon Jezusowi są przedstawicielami ludów pogańskich. Tradycja ludowa nadała im imiona Kacper, Melchior, Baltazar. Tekst Ewangelii nie wymienia ich imion i liczby. Mateusz pisze tylko o trzech darach. Są one symbolem i proroctwem. Wskazują na godność obdarowanego dziecięcia z Betlejem. Złoto to symbol władzy królewskiej i pochodzenia Jezusa z rodu Dawida. Kadzidło to dar dla Boga i symbol modlitw wierzących w jedynego Boga. Mirra to zapowiedź cierpiącego Mesjasza i sensu każdego cierpienia. W czasach tworzenia się naszej chrześcijańskiej tradycji znano tylko 3 kontynenty. Liczbę darów przypisano znanym ówcześnie kontynentom i również do imion mędrców dodano kolor ich skóry, tak jak to widzimy w bożonarodzeniowych szopkach. Nazwano ich również królami, bo w dawnych czasach król był reprezentantem całego poddanego sobie ludu. Dziś w liturgii wracamy do ewangelicznego określenia mędrcy. Nie trzeba być człowiekiem szlachetnie urodzonym, aby rozpoznawać sprawy Boże, lecz mądrym. Mądrość jest przymiotem, który może i powinien osiągnąć każdy człowiek. Ludwik Pasteur powiedział: trochę wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. W roku wiary warto się zastanowić nad rosnącą niewiarą współczesnego człowieka, który ma dziś tak łatwy dostęp do ogromnej ilości wiedzy. Istotną wskazówkę daje nam król Herod. Mówił do mędrców: udajcie się tam i wypytujcie starannie. Powierzchowność uzyskiwanej wiedzy jest dziś wielką plagą. Rzetelność informacji została dziś wyparta przez jej szybkość i zwięzłość. Taka wiedza ulega pokusie manipulacji i rozmijania się z prawdą. Kolejna wskazówka również jest zawarta w Ewangelii. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Współczesna nauka zbyt często jest oderwana od człowieka i koncentruje się na samej sobie. Nauka zadaje pytanie jak. Ten kierunek rozwoju nauki prowadzi nas w ślepą uliczkę, która tylko wyjaśnia zasady funkcjonowania świata. Wiedza techniczna dostarcza nam wiele praktycznych instrumentów ułatwiających codzienne życie. Lecz czas, który oszczędzamy dzięki technicyzacji naszego życia, nie jest przez nas właściwie wykorzystany. Wręcz przeciwnie. Człowiek sam staje się coraz bardziej podobny do dobrze funkcjonującej maszyny. Stąd tak powszechne dziś wśród ludzi poczucie zagubienia. Podstawowe, filozoficzne pytanie brzmi: dlaczego? Pytanie o celowość otaczającego nas świata i naszego życia to właściwy kierunek, którego uczą nas ewangeliczni mędrcy. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Mędrcy poszukują przyczyny wydarzeń i ich celu. W swoim życiu kierują się zdobytą wiedzą i podejmują mądre decyzje. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Mądrość wypływająca ze spotkania z Jezusem Chrystusem zmienia ich dotychczasowe drogi i plany. Czyni ich innymi, Bożymi ludźmi.
Okruchami Ewangelii w opracowaniu księdza Krzysztofa Syrka Pallotyna kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.